magazyn Radia Rodzina.
7 maja, pierwsza niedziela tego miesiąca. Zapraszam na podsumowanie wydarzeń z ostatnich 2 tygodni z życia diecezji kaliskiej. Magdalena Olszewska, dobry wieczór. A zaczynamy chronologicznie. 20 kwietnia w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu zgromadzili się uczestnicy ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej na etapie diecezjalnym. Organizatorem wydarzenia było Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, które po raz 27 zorganizowało ogólnopolski konkurs wiedzy biblijnej skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Jego głównym celem jest zachęta młodych do poznawania Pisma Świętego, choćby przez przygotowanie do konkursu, o czym mówiła jedna z uczestniczek.
Przyjechałam z zespołu szkół usługowych z Ostrowa Wielkopolskiego, żeby wziąć udział w konkursie biblijnym. Przygotowałam się w domu i pomagała mi też moja pani katechetka. Chciałabym wygrać, ale mogą też okazać się lepsi. Liczę też na pomoc z góry.
Uczestnicy konkursu pochylali się w przygotowaniach nad Księgą Powtórzonego Prawa oraz Listem do Hebrajczyków. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez arcybiskupa Wojciecha Polaka, prymasa Polski, i arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Na etap diecezjalny przybyło wielu młodych ludzi uczęszczających do szkół średnich na terenie diecezji kaliskiej. Więcej o samym wydarzeniu mówił przewodniczący zarządu oddziału okręgowego katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Karol Irmler.
W tym roku takie są dwa tematy przewodnie: Księga Powtórzonego Prawa i List do Hebrajczyków. Konkurs jest konkursem dużym o zasięgu ogólnopolskim. W tym roku zgłosiło się do konkursu około 1200 szkół ponadpodstawowych. U nas w diecezji kaliskiej zgłosiło się 37 szkół i dzisiaj na tym etapie diecezjalnym są przedstawiciele właśnie z tych szkół. Biorą tu udział w tym etapie zarówno w części pisemnej, podając na test, jak i później jest część ustna. Na tą część ustną wyłaniamy 7, którzy osiągnęli największą ilość punktów, i z tych 7 właśnie po zadaniu pytań, dobrych odpowiedziach i dużej konkurencji i dużych emocjach wyłaniamy 3 osoby, które będą reprezentowały diecezję kaliską na finale ogólnopolskim, który się odbędzie 5 i 6 czerwca tego roku w Niepokalanowie. Pragnę dodać, że konkurs nie jest taką typową olimpiadą. Raczej chodzi nam o to, żeby poprzez konkurs zachęcić młodzież do sięgnięcia po Pismo Święte, aby Pismo Święte stało się taką księgą życia, stało się takim źródłem, z którego młodzież może czerpać wartości duchowe, które pozwalają jej lepiej odnaleźć się czasami w dosyć trudnych rzeczywistościach dzisiejszych czasów.
A oto lista tegorocznych finalistów ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej w diecezji kaliskiej. Pierwsze miejsce Adam Jasik z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Drugie miejsce Szymon Kusiński z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. I trzecie miejsce Patryk Raduła z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie. Serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że konkurs przyczynił się do rozwoju wiedzy na temat Pisma Świętego nie tylko wśród zwycięzców, ale także w gronie wszystkich uczestników i ich rodzin.
Bądź zawsze na bieżąco.
W dniach 27 i 28 kwietnia w Krotoszynie i w Kaliszu odbywała się trzecia edycja Kongresu 108 Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej. Wydarzenie zainaugurowało tegoroczne ogólnopolskie obchody Dni Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, które przypadały na sobotę 29 kwietnia. Powróćmy teraz do pierwszego dnia kongresu. Mszy świętej w Bazylice Świętego Jana Chrzciciela w Krotoszynie przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl. W homilii biskup zauważył, że przeżywany kongres oraz coroczny Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego jest wyrazem szczególnej pamięci o męczennikach II wojny światowej.
Święty papież Jan Paweł II w przygotowaniu do roku jubileuszowego 2000 przypomniał nam, że pamięć o męczennikach jest bardzo ważnym elementem naszego chrześcijańskiego życia. Napisał w bulli przygotowującej wtedy do jubileuszu Incarnationis Mysterium następujące słowa: świadectwem prawdy chrześcijańskiej miłości, zawsze czytelnym, Dzisiaj jednak szczególnie wymownym jest pamięć o męczennikach. Niech ich świadectwo nie będzie zapomniane. Głosili Ewangelię oni, oddając życie dla miłości. To dzisiejsze spotkanie i to wszystko, co dzieje się każdego roku w Kaliszu i w okolicach, jest podjęciem tego papieskiego wezwania. Niech ich świadectwo nie będzie zapomniane.
Ksiądz biskup, przywołując postawę męczenników, podkreślał, że także dzisiaj potrzeba wierności.
Męczennicy to świadkowie oddania się Ewangelii do końca. To świadkowie wierności. Dzisiaj także potrzeba nam, siostry i bracia, wierności. Dzisiaj także wielu z nas doświadcza różnych przeciwności. I jakże ważne, żebyśmy się nie cofnęli w naszej wierności Ewangelii. Jakże potrzeba także dzisiaj takiego mocnego i klarownego świadectwa.
Trzecia edycja Kongresu 108 Męczenników II Wojny Światowej została zainaugurowana w Krotoszynie, miejscu urodzenia błogosławionego biskupa Michała Kozana. Ksiądz prałat Aleksander Gendera zauważa, że dla krotoszyńskiej bazyliki jest to wyjątkowy czas.
Przeżywamy rok jubileuszowy w związku z 80. rocznicą męczeńskiej śmierci biskupa Michała Kozala, 130. rocznicą urodzin, które wypadają w tym roku. Dlatego gospodarzem i tym, który zapraszał na te wszystkie uroczystości, jest błogosławiony biskup Michał Kozal. Bo po ludzku wydawałoby się to niemożliwe, że taki kongres może odbyć się tutaj w Krotoszynie, a jednak stawiennictwo biskupa Michała Kozala jest tak silne, że dzisiaj możemy kosztować tego, co jest dobrze zorganizowanym sympozjum, kongresem poświęconym męczennikom II wojny światowej.
Kustosz Bazyliki Świętego Jana Chrzciciela akcentuje, że postać błogosławionego Michała Kozala jest ciągle żywa w sercach mieszkańców Krotoszyna.
W Krotoszynie ciągle mieszka rodzina błogosławionego biskupa Michała Kozala, która także uczestniczy w kongresie i po jakiejś części wiele inicjatyw pochodzi i są inspiracją, które pochodzą właśnie od tych najbliższych, od rodziny, których biskup Michał Kozal prosił przed śmiercią. Mamy świadectwo z Dachau, napisane w pamiętniku kuzyna biskupa Michała Kozala, że zwracał się także do rodziny, do tych najbliższych, a także do parafii w ten sposób, z której się wywodził, aby żyli wiarą, żyli Chrystusem. I to jest takie wyzwanie duszpasterskie dla naszej wspólnoty parafialnej i też dla tych najbliższych. Tak sobie wyobrażam te ostatnie chwile przed męczeństwem biskupa Kozala. Co się wspomina? Jakie obrazy powracają przed śmiercią? Swój dom rodzinny, te miejsca najbliższe z dzieciństwa, swoja parafia, kościół, gdzie był ministrantem, gdzie odprawiał swoją mszę prymicyjną. Z tym przeświadczeniem żyjemy, że te miejsca towarzyszyły biskupowi Michałowi Kozalowi i w jakiejś części tą ofiarę składał za tę wspólnotę parafialną, za kościół, ale szczególnie mając przed oczyma te miejsca, w których wzrastał, z których wyszedł, gdzie rodziło się jego powołanie do kapłaństwa, a w jakiejś mierze też i to powołanie do męczeńskiej śmierci.
Od błogosławionego Michała Kozala możemy uczyć się męstwa w wyznawaniu wiary.
Był to człowiek wartości. Tych wartości dzisiaj nam potrzeba, mimo tego, że czujemy zewnętrzną słabość, ulegamy w wielu sytuacjach potrzebom tego świata. Biskup Michał Kozal to mężny wyznawca Chrystusa i tego męstwa w wyznawaniu wiary dzisiaj nam bardzo potrzeba.
Na ziemi krotoszyńskiej jest także wiele miejsc, które są związane z życiem błogosławionego Michała Kozala. Jednym z nich jest szkoła podstawowa imienia biskupa Kozala w Kobiernie. Justyna Bręk, dyrektor szkoły, w rozmowie z naszym radiem zauważa, że społeczność szkolna jest dumna, iż posiada tak wielkiego patrona.
To jest też nasza szkoła, ponieważ do naszej szkoły błogosławiony biskup Kozal chodził przez bodajże 2 lata. Mamy piękny mural namalowany na murach naszej szkoły, który codziennie nam przypomina postać naszego patrona i staramy się wśród naszych uczniów propagować te wszystkie wartości, które miał w sobie i przekazywał biskup Kozal.
Brat Zdzisław Duma, jeden z organizatorów kongresu, zauważa, że męczennicy II wojny światowej, których w tym czasie wspomniał, wspominamy, stają się wzorem prawdziwego człowieczeństwa.
Oni jak gdyby wygrali te zawody, o których mówi święty Paweł. Biegłem, bieg ukończyłem. Więc ich całe życie staje się dla nas takim wzorem, jak być człowiekiem, jak wygrywać swoje własne życie, ale przede wszystkim uczą nas hartu ducha. Tego hartu ducha dzisiaj nam potrzeba w tych trudnych czasach. Dlatego też myślę, że te postaci są bardzo aktualne. I kiedy sam pierwszy raz zacząłem zgłębiać życiorysy tych błogosławionych, to zacząłem odkrywać niesamowitą głębię.
Ich heroiczna postawa może być niesamowitą inspiracją dla młodego pokolenia, które potrzebuje prawdziwych wartości.
Przede wszystkim współczesny świat chce zniszczyć wszystkie autorytety, a młody człowiek potrzebuje autorytetu i dlatego ci błogosławieni męczennicy mogą być rzeczywiście inspiracją dla młodego pokolenia, dla młodych ludzi.
Brat Zdzisław Duma podzielił się także swoją fascynacją samą osobą błogosławionego Michała Kozala.
Tak naprawdę całe jego kapłaństwo pokazuje głębię jego życia duchowego, a potem kiedy zostaje właściwie w sierpniu 1939 roku biskupem, niewiele zostaje mu tego czasu na to działanie, a jednak staje na wysokości zadania, staje pomiędzy swoimi kapłanami i wreszcie razem z nimi oddaje swoje życie, będąc dla nich przykładem heroizmu i wiary.
Pierwszego dnia kongresu zaplanowano 7 debat, które były związane z sylwetkami następujących błogosławionych: biskupa Michała Kozala, Franciszka Stryjasa, ojca Anastazego Jakuba Pankiewicza, księdza Henryka Chlebowicza, księdza Mariana Konopińskiego, księdza Wincentego Matuszewskiego, księdza Józefa Kurzawy i księdza Władysława Mączkowskiego. Siostra Bożena Anna Flak ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, jedna z uczestniczek debaty, w następujący sposób wspomina błogosławionego Franciszka Stryjasa.
Franciszek Stryjasz to przede wszystkim mój parafianin. Ja jestem z parafii Chełmce. Jestem tutaj z moją ciocią, która była uczennicą błogosławionego Stryjasa. A ja pamiętam w kościele, w kruchcie, zawsze od dziecka interesowałam się tablicą, która była poświęcona Stryjasowi. Czego może mnie uczyć Stryjas dzisiaj i czego uczył mnie zawsze? Najpierw tego, że w nim było wielkie pragnienie uczenia o Panu Bogu. Potem wiem już z historii od jego wnuczki, że Matka Boża przekazuje mu taką prośbę, może nawet i taki nakaz serdeczny, żeby uczył dzieci modlitwy, dlatego że wojna się nie skończy. Uderzało mnie zawsze to, żeby uczył modlitwy, czyli żeby przygotował dzieci na bliskość z Bogiem, która pomoże im przetrwać wszystkie wojny, bo dzisiaj ta wojna brzmi inaczej. My dzisiaj jesteśmy w potwornych wojnach różnego rodzaju. Franciszek uczył mnie też tego, że są ludzie, którzy mają taki dar pragnienia. On pragnął podobno, jako mały chłopiec, uczyć, mówić dzieciom o Bogu. Matka Boża to pragnienie spełnia. Ja go nazywam takim patronem spełnionych pragnień i uczy mnie tego, że nie wolno poprzestać, że trzeba pragnąć zawsze i czegoś największego, bo wtedy ten, który jest dawcą pragnienia, on te pragnienia spełnia.
Owoce waszego cierpienia przyjdą, bądźcie cierpliwi. To myśl prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, która stała się inspiracją pierwszego panelu dyskusyjnego drugiego dnia trzeciej edycji Kongresu 108 Męczenników II Wojny Światowej. Ten dzień rozpoczął się od Eucharystii sprawowanej w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu pod przewodnictwem księdza prałata Jacka Ploty, kustosza Bazyliki. Homilię podczas Eucharystii wygłosił ksiądz dr Sławomir Kężka, jeden z organizatorów kongresu.
Zakazano im sprawowania Eucharystii, bycia blisko Chrystusa. I co takiego się dokonało ich w życiu? Przede wszystkim jeszcze bardziej przylgnęli, jeszcze bardziej pokochali, zatęsknili za Chrystusem Eucharystycznym. W czym się to przejawiało? W tym, że wstawali bardzo wcześnie rano, można powiedzieć w nocy, by odprawiać takie msze katakumbowe, może na pryczy, może na taborecie ze szklanką, w brudzie, nie było to sterylne wszystko. Oni w takich warunkach sprawowali Eucharystię i tęsknili za Eucharystią, by potem garkuchnię obozową obsługiwać i te racje głodowe innym współbraciom roznosić i to, co dawało im tylko jakąś przestrzeń bycia tu i teraz fizycznie, powiemy fizykalnie, ale jest coś ważniejszego, jest duch. I właśnie to ich otwarcie na Chrystusa, wierność Chrystusowi, jest bardzo aktualna dla nas, dla wielu spośród nas, byśmy tak tęsknili za Chrystusem obecnym w Eucharystii.
Pierwszą tego dnia dyskusję poprowadził dziennikarz Telewizji Polskiej z Warszawy Damian Szmagliński, który z żoną Pauliną byli uczestnikami kongresu.
Dla mnie osobiście jest to wyjątkowa możliwość do poznania wielu ciekawych postaci, które na co dzień nie są mi znane. Dlatego też jak sama jestem moderatorem, mogę prowadzić panel właśnie o księżach, którzy zginęli w Dachau, którzy nie są mi na co dzień znani. To dla mnie jest to wyjątkowa okazja, żeby poznać te postaci, żeby też szukać takich możliwości, żeby też promować te postaci w codziennym życiu już po powrocie z tego kongresu. No i jest to świetna okazja do poznania bardzo ciekawych osób, do indywidualnego spotkania, do indywidualnej rozmowy z osobami z całej Polski.
Byliśmy we Fromborku na edycji poprzedzającej, teraz jesteśmy tutaj w Kaliszu, wczoraj w Krotoszynie i tak jak żona wspomniała, po pierwsze możliwość spotkania, rozmów tutaj z uczestnikami, ale też zgłębienie tych sylwetek, tych historii, które być może już często są zapomniane, nie wraca się do nich tak w codzienności, a jednak one są inspirujące. Każda z nich ma w sobie głębię, każda z nich ma przesłanie. Przede wszystkim ten wspólny mianownik to miłość do Boga i do drugiego człowieka, no bo ci kapłani, którzy oddawali życie, czy to w Dachau, czy w innych miejscach, w obozach koncentracyjnych, ale nie tylko, mieli to wielkie pragnienie w sercu, aby żyć pełnią życia i mimo, że Niemcy nie pozwolili im rozwinąć skrzydeł, to oni wypełnili swoje życie jak najlepiej. I cieszymy się, że ten kongres przybliża postaci 108 błogosławionych męczenników, których wyniósł na ołtarze Jan Paweł II, dlatego, że naprawdę warto do tego wracać też w dobie dzisiejszych kryzysów Kościoła, o którym się gdzieś tam mówi. To nie jest tak, że tych kapłanów świętych nie ma, oni są współcześnie też, ale oni też mogą czerpać z tego źródła skarbnicy przeszłości.
A w przerwie między kolejnymi wydarzeniami kongresu rozmawialiśmy z uczestnikami wcześniejszego panelu o znaczeniu męczeństwa ofiary kapłanów dla nas współczesnych. Mówił ksiądz kanonik profesor Michał Kieling.
Cierpienie 108 męczenników może być dla nas również wzorem w czasach współczesnych, ponieważ my też nigdy nie wiemy, jaka będzie przyszłość, co czeka na przykład te przyszłe pokolenia. Myślę, że ci, którzy doświadczyli tej gehenny okrucieństwa II wojny światowej, być może wcześniej nigdy się nie spodziewali, że przyjdą na nich takie doświadczenia, ale dzięki wierze w Pana Boga, ale także i determinacji i temu, że oni często swoje życie czy swoje cierpienia ofiarowali w intencji swoich współbraci, współwięźniów albo w intencji ojczyzny, Polski, Kościoła, to dzisiaj dla nas jest bardzo pouczające.
Najmłodszą uczestniczką tej debaty była licealistka Milena Dąbrowska.
To pokazuje, że wiara i ta cierpliwość są bardzo ważne do dążenia nawet celów, do dążenia do właśnie świętości, pójścia do nieba i właśnie nawet ta cierpliwość bardzo ważna, nawet, że tak powiem, z perspektywy właśnie mojej nastoletniej, nawet jak jest sport i chcemy właśnie się rozwinąć w tym kierunku, to nigdy nie będzie tak, że wszystko będzie tak łatwo, będzie z górki, tylko musimy właśnie mieć tą cierpliwość do siebie, rozwijania swoich celów, żeby potem pokazać, że da się osiągać rzeczy nawet niemożliwe i właśnie to się mówi sięgać gwiazd.
A w przerwie mogliśmy również zapytać o kongresową refleksję reżysera filmu Opiekun Dariusza Reguckiego.
Zawsze, kiedy dotykamy cierpienia, czy to dotykamy cierpienia dorosłych ludzi, ale też dotykamy cierpienia dzieci, czy cierpień fizycznych, psychicznych, czy innych, które też są nagminne, kiedy idziemy na przykład do hospicjów, no to wtedy zadajemy sobie to pytanie, jakie to cierpienie ma sens. Nie? To jest to podstawowe cierpienie, które człowiek ma. Ja gdzieś tej swojej twórczości też szukam tej odpowiedzi na cierpienie, ale jaki sens ma w ogóle nasze życie? No bo jeśli nasze życie się kończy i na końcu ciebie i mnie zapakują w taką małą skrzyneczkę albo taką większą skrzynkę i cię zakopią i nie ma żadnej perspektywy, nie ma, no to w zasadzie to życie staje się absurdem. I moja refleksja jest taka, że warto jednak mieć to odniesienie do transcendencji, do Boga, szukać odpowiedzi tak, jak się to zawsze było w filozofii, ale też w głębokim odczuciu i przeżywaniu przez tych męczenników księży, którzy tutaj byli, później przyjeżdżali do Dachau. Oni mieli perspektywę nieba i to jest inna perspektywa. Ja o tej perspektywie nieba, bo co to znaczy perspektywa nieba? No to jest ta perspektywa nadziei, sensu dla człowieka, żeby ten smutek przemienił się w radość.
Kongresowym dyskusjom przysłuchiwał się również ordynariusz naszej diecezji, biskup Damian Bryl.
To wydarzenie jest ważne, bo pomaga nam poznać lepiej historię tych naszych błogosławionych.
A ta historia jest ważnym elementem naszej tożsamości. Dlatego to wydarzenie jest tak ważne. Nie tylko jest wyrazem naszego szacunku do tych, którzy byli, ale jest ważne dla nas, bo budujemy na tym naszą tożsamość.
Organizatorem kongresu 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej było Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa z Gdańska. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej.
Magazyn Radia Rodzina. Pierwsza i trzecia niedziela miesiąca, godzina 25.
A w piątkowe, kwietniowe popołudnie 28 kwietnia miało miejsce zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w Technikum imienia świętego Józefa w Kaliszu. Podejmijcie trud wyzwania życia pięknego i szlachetnego. Niech was w tym wspomaga święty Józef. Mówił do uczestników spotkania delegat biskupa kaliskiego, ksiądz kanonik dr Jarosław Powązka, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu. Uroczysta Eucharystia z udziałem tegorocznych maturzystów, dyrekcją i gronem pedagogicznym Technikum została odprawiona w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. Mszę świętą koncelebrował także ksiądz dr Adam Kraska, dyrektor Technikum imienia świętego Józefa. Rozpoczynając homilię, ksiądz kanonik dr Jarosław Powązka podzielił się wspomnieniami z okresu swojej matury.
Towarzyszyły mi dwa uczucia i sądzę, że tak jest w waszym wypadku. Pierwsze to uczucie właśnie tego, że wszystko można wybrać. Drugie uczucie, że człowiek się trochę niepokoi, że właśnie trzeba wybrać. Macie podobne uczucia, tak sobie to wyobrażam. Ci, którzy mają trochę bardziej brawurowy charakter, choć uwaga, na zewnątrz tak się może objawiać, ale wewnątrz tam może być dużo niepokoju. W każdym razie ci, którzy skłonni są do brawury, no to mówią świetnie. Teraz dopiero im wszystkim pokażę, co ja jestem wart. I potrzebujemy takiej odwagi, potrzebujemy tego, co jest cechą młodości, a mianowicie umiejętności pójścia trochę a contrario, czyli na przekór, nie na przełaj, nie zupełnie przeciwko, bo to zauważycie, że nic nie osiągniecie. Za dużo wam kłód rzucą pod nogi i z drugiej strony nie pozwolą iść całkowicie przeciwko, bo skądinąd ten świat aż taki zły to nie jest, żeby trzeba wszystko zmieniać, choć w młodości wiele tak się wydaje, 90% do zmiany. Jak człowiek trochę pokornieje, to potem myśli, może 40% do zmiany. W każdym razie potrzebujemy tej umiejętności młodego człowieka, żeby iść a contrario, trochę na przełaj, trochę inną drogą, trochę wyznaczyć tą inną drogę, trochę pokazać, że można pewne sprawy potraktować inaczej, że można je skrócić.
Niepewność to uczucie towarzyszące młodemu człowiekowi w tym szczególnym czasie, zauważył kaznodzieja.
Ja to czasami nawet się zastanawiam, czy u tych, którzy już dokonali wyborów, czasami niepewność nie jest bardziej dominująca, bo człowiek musi realizować ten wybór i wtedy pojawiają się coraz to nowe problemy, trudności, przeciwności. Trzeba je rozwiązywać, podejmować, uczyć się nowych rzeczy. Okazało się, że decydował się człowiek na jedno, a tu jeszcze trzeba nauczyć się drugiego, trzeciego i czwartego, co tak za bardzo nie jest po drodze. Więc niepewność jest także i częścią naszej drogi i ona jest także w jakiejś dozie dobra. W takiej dozie, której każe nam trochę się zastanowić, przemyśleć, rozważyć. Takiej dozie, w której ona mówi, bądź roztropny. No i jak w tych dwóch przeciwstawnych uczuciach się odnaleźć? Jakiejś takiej brawurze i odwadze i w drugiej niepokoju. Jak uniknąć właśnie brawurowego podjęcia decyzji, a drugiej jak nie ulegać zalęknieniu?
Z odpowiedzią przychodzi błogosławiony ksiądz Jakub Alberione, założyciel Towarzystwa Świętego Pawła.
Zapytali go, co tu zrobić, żeby dobrze wybierać. On dał taką radę, mówi, że trzeba zachować zasadę 4P. Pierwsze mówi tak, żaden wybór bez przygotowania nie jest dobrym wyborem. Macie za sobą przygotowanie. Macie za sobą przygotowanie, które wynieśliście z domu. Nazywa się ono wychowaniem. Rodzice, myślę, że was kochali miłością taką, jaką potrafili. i starali się zapewnić wam wszystko, co potrafili zapewnić. Możecie, myślę, na tym fundamencie dużo zbudować. To jest taki stabilny, trwały fundament, a im człowiek dłużej żyje, tym bardziej orientuje się, że właśnie wychowanie z domu było takim najlepszym przygotowaniem, jakie można było otrzymać, nawet gdy ma ono mankamenty, bo takich doskonałego wychowania domowego nie ma. W każdym razie macie za sobą właśnie to przygotowanie w postaci opieki waszych rodziców. Macie to przygotowanie w postaci szkoły, które kończyliście, bo jest to przecież i szkoła podstawowa, i gimnazjum, i szkoła średnia. Więc macie to za sobą, to przygotowanie. I to jest rzecz, która powinna wam dodawać otuchy, odwagi i oddalać was od niepewności.
Pomyśl. To druga zasada według księdza Alberione. A więc pomyśl, co lubisz, jakie masz talenty, zdolności, co jest twoim atutem, siłą, akcentował ksiądz kanonik i przywołał trzecią zasadę. Poradź się.
Poradzić się to jest rzecz bardzo ważna. Umieć przyjąć zdanie drugiego człowieka. Nie myśleć, że tylko ja wiem najlepiej. Nie myśleć, że tylko ja zjadłem wszystkie rozumy. Świat okazuje się bowiem jest trochę bardziej bogatszy i jeszcze bardziej złożony niż o tym mówi Wikipedia. Świat bowiem składa się z ludzi, a nie z informacji. I ludzie tworzą ten świat, i ludzie będą ci dopomagać, i ludzie będą ci przeszkadzać. Poradzić się więc ludzi, to znaczy uzyskać taką radę kogoś, kto trochę czuje twoją osobowość, kto trochę ciebie zna, kto trochę już wniknął w ciebie i będzie umiał ci z życzliwością odpowiedzieć. W tę drogę możesz iść, tam jest coś obiecującego, a z tym to sobie daj spokój, bo nie masz żadnych szans. Umieć właśnie przyjąć radę drugiego człowieka, nawet jeśli ktoś mówi, że może trudno tam się idzie, nie znaczy od razu zrezygnować z tego. A zatem przygotuj się, pomyśl, poradź się, pomódl się.
Ostatnia zasada, pomódl się.
Myślę, że trochę to zakończenie roku jest, jakby można tak powiedzieć, pod jakimś takim nachyleniem ku wieczności. Mówią starożytni subspecie eternitatis, czyli pod jakimś takim nadchyleniem wieczności, bo przecież rok temu jeden z was szykował się na to zakończenie roku, na ukończenie szkoły. Ale Bóg inaczej jakoś zakończył jego życie. Przyjął Pan Bóg jakiś był dopust Boży w postaci tego nieszczęśliwego wypadku. Wielu z was zadawało sobie to pytanie, dlaczego, może z jakiego powodu. Ale odpowiedź może jest taka bardzo prosta, że jest to życie po życiu. I ten czas tu na ziemi jest czasem przygotowania do wieczności. Pomodlić się w podejmowaniu decyzji to właśnie przywziąć także taką perspektywę. Że moje życie także powinno mieć coś w nim Pan Bóg do powiedzenia. Że nie wszystkie marzenia, możliwości spełnią się tutaj. Że jest jeszcze wieczność, gdzie właśnie jest Pan Bóg. I że On chce już dzisiaj, żeby wziąć trochę pod uwagę Jego. Pomodlić się to właśnie wewnętrznie spróbować usłyszeć głos. A co chciałby Pan Bóg, żebym robił?
Po mszy świętej w kaplicy Technikum Świętego Józefa została odsłonięta tablica pamiątkowa, dedykowana tragicznie zmarłemu Jakubowi Biernackiemu, uczniowi szkoły. W wydarzeniu uczestniczyli bliscy zmarłego oraz koledzy i przyjaciele.
Wiadomości Radia Rodzina. Zawsze z pierwszej ręki.
A teraz chcemy powrócić do obchodów Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w Wigilię 78. rocznicy cudownego wyzwolenia obozu w Dachau za przyczyną świętego Józefa Kaliskiego w Kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności, która znajduje się w Narodowym Sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Została odprawiona msza święta w intencji polskich kapłanów męczenników. Eucharystii przewodniczył ksiądz profesor dr habilitowany Michał Kielnik, a homilię wygłosił ksiądz dr Sławomir Kężka, delegat biskupa Kaliskiego do spraw podtrzymywania pamięci o męczeństwie duchowieństwa polskiego w latach II wojny światowej. W spotkaniu modlitewnym wzięli udział także uczestnicy III Kongresu 108 Męczenników II wojny światowej – o którym już Państwu wspominaliśmy, a mszy świętej w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu w ramach obchodów Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego 29 kwietnia przewodniczył prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. Tego dnia przed mszą świętą miało miejsce otwarcie wystawy o księżach męczennikach II wojny światowej, prezentacja o męczeństwie duchowieństwa polskiego z okresu II wojny światowej, wygłoszona przez księdza doktora Sławomira Kężkę oraz poświęcenie tablicy księży kapelanów zamordowanych w Katyniu przez Sowietów. W homilii prymas Polski przybliżył historię ustanowienia Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.
Przyszliśmy na to święte miejsce, idąc po śladach szczególnych józefowych pielgrzymów. To nasi bracia kapłani, którzy 78 lat temu, 22 kwietnia 1945 roku, jako więźniowie niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau, oddali siebie i pozostałych współwięźniów właśnie pod opiekę świętego Józefa. Tydzień później, 29 kwietnia, ocaleni z obozowej niewoli, przypisali ten fakt łasce otrzymanej wówczas od Boga właśnie za wstawiennictwem świętego Józefa. Dlatego odtąd co roku w rocznicę swojego wyzwolenia, a więc właśnie 29 kwietnia, pielgrzymowali tutaj do tego sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Kościół w Polsce, wpatrzony w niezłomne świadectwo ich wiary i miłości dla Boga i dla człowieka, świadectwo wiary kapłanów ocalonych z faszystowskiej zagłady, ustanowił ten właśnie dzień Dniem Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej.
Arcybiskup przypomniał słowa świętego Jana Pawła II, wypowiedziane przed beatyfikacją 108 męczenników z czasów II wojny światowej.
Święty Jan Paweł II mówił, że większość z nich cierpiała i oddawała życie w hitlerowskich czy też sowieckich obozach zagłady. Dlatego jak zauważył, dobrze, że się o nich mówi na polskiej ziemi, bo ta ziemia zaznała wyjątkowego udziału tej wielkiej współczesnej martyrologii. Oni wszyscy dali świadectwo wierności Chrystusowi, pomimo przerażających swoim okrucieństwem cierpień. Oni też, mówił Jan Paweł II, stanowią dla nas wzór do naśladowania. Z ich krwi winniśmy czerpać moce do codziennej ofiary, jaką my mamy składać Bogu z naszego życia. Są dla nas przykładem, abyśmy tak jak oni odważnie dawali świadectwo krzyżowi Chrystusowemu.
Arcybiskup Wojciech Polak zauważył również trudność w przyjmowaniu cierpienia.
Trzeba powiedzieć, że i w pokoleniu czasów II wojny światowej byli z pewnością kapłani, którzy musieli wielokrotnie i w swoim życiu zmagać się z własnymi słabościami i walczyć o odwagę i wierność Chrystusowi. Ale trzeba przyznać, że w tych okrutnych doświadczeniach, jak mówi nam Księga Mądrości, doświadczył ich jak złoto w tyglu, i przyjął ich jak całopalną ofiarę i znalazł ich godnych siebie.
Kończąc homilię, zaprosił wiernych do modlitwy.
Prośmy więc, przyzywając wstawiennictwa świętego Józefa, błogosławionego biskupa Michała, naszych błogosławionych 108 męczenników II wojny światowej, byśmy za ich przykładem teraz my niestrudzenie dawali świadectwo Chrystusowi i Jego Ewangelii.
Po komunii świętej prymas Polski udał się wraz z księżmi i biskupami do kaplicy cudownego obrazu, aby dokonać aktu oddania świętemu Józefowi, tego samego, który ułożyli księża Dachauowczycy i który po raz pierwszy był odmówiony 22 kwietnia 1945 roku i co roku był ponawiany w pielgrzymkach wdzięczności.
Wiadomości z pierwszej ręki.
Druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach mają w tym roku powody do dumy i radości. W 2023 roku mija bowiem 100 lat od powstania lokalnego oddziału OSP. 30 kwietnia miały miejsce oficjalne obchody jubileuszu, rozpoczęte przemarszem spod remizy Ochotniczej Straży Pożarnej do kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Kucharach. gdzie odprawiono mszę świętą pod przewodnictwem biskupa kaliskiego Damiana Bryla. Najbardziej istotnym elementem służby każdego strażaka jest poświęcenie, które jest pięknym wyrazem realizacji przykazania miłości bliźniego, miłości, która nie szuka siebie, ale jest gotowa, żeby siebie dawać. Podkreślał biskup Damian Bryl, dziękując członkom jednostki OSP w Kucharach za ich pracę. Pasterz Kościoła Kaliskiego w swojej homilii zaznaczył, że czas jubileuszu to przede wszystkim czas dziękczynienia Bogu i ludziom.
Chcemy dziękować dzisiaj Panu Bogu nie tylko za to, że jesteście gotowi do tego, żeby, gdy będzie potrzeba, pojechać i chronić mienie, dobytek, zdrowie, życie. To jest ważna misja. Dziękujemy Wam za to. Ale dziękuję także za to, bo Wasza jednostka znana jest także z różnych działań takich prospołecznych dla Waszej wsi, dla otoczenia. Bardzo za te działania dziękuję, także za te działania integrujące mieszkańców Kuchar. To jest ważne. Dziękuję za Wasze też zaangażowanie w życie tej parafii, ale też chciałbym podziękować za tą piękną pracę z młodymi. Macie przecież drużyny młodzieżowe.
Biskup Kaliski nawiązał do odnalezionego niedawno tekstu z roku 1936, mówiącego o etosie strażaka.
Honor strażacki to tkwiące w każdym strażaku z osobna i w całej zbiorowości strażackiej wewnętrzne poczucie uczciwości, prawości, sumienności i sprawiedliwości oraz fachowej wartości w służbie strażackiej. Honor jest jedną z największych i podstawowych cnót każdego działacza pożarniczego, a zarazem najsilniejszą pobudką czynów w służbie strażackiej. Honor strażacki wywiera wpływ decydujący na całe postępowanie i zachowanie się strażaka, zarówno w jego pracy strażackiej, jak również w życiu osobistym, jak wreszcie w przejawach jego innych poczynań społecznych i obywatelskich. To jest bardzo znamienne w tym tekście, że honor strażacki ma wpływać nie tylko na styl służby strażackiej, ale styl całego życia.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach liczy ponad 150 członków zwyczajnych oraz około 50 honorowych, a także posiada młodzieżowe drużyny dla chłopców i dziewcząt. www.radiorodzina.kalisz.pl Świadectwo wdzięczności pamięci wyrażamy w modlitwie, prosząc dobrego Boga, aby obdarzył ich pełnią radości. Mówił ksiądz prałat Adam Modliński podczas mszy świętej na uroczystości poświęconej ofiarom II wojny światowej, rozstrzelanym w lesie winiarskim. Eucharystii w ramach obchodów przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz prałat Adam Modliński, delegat biskupa kaliskiego Damiana Bryla. Celebracja rozpoczęła się w kościele parafialnym pod wezwaniem błogosławionego Michała Kozana. W homilii ksiądz Adam przypomniał nam o konieczności modlitwy w intencji pomordowanych w lesie winiarskim.
Nazywamy to miejsce laskiem winiarskim. Dla nas, mieszkańców południowej Wielkopolski, to miejsce jest tak ważnym symbolem jak Las Katyński dla wszystkich Polaków.
Dalej kaznodzieja kontynuował.
Pamiętamy o ich bohaterskich czynach, o ich miłości do ojczyzny. Pamiętamy o ich pragnieniu wolnej, niepodległej, suwerennej Polski.
Ksiądz Adam odniósł się także do postaci błogosławionego Michała Kozana, który doświadczył cierpień wojennych i przez to może wypraszać nam pokój i zgodę między zwaśnionymi narodami.
Niech nam wyprosi łaskę wierności Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, która jest naszą matką. Niech przykład jego życia umacnia nas w podążaniu za Jezusem Chrystusem, dobrym pasterzem.
Jednym z punktów spotkania był wykład posła Tomasza Ławniczaka, który przybliżał okoliczności i kontekst historyczny zbrodni na terenie Winiar. Ostatnim punktem wydarzenia było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy obelisku upamiętniającym pomordowanych w Lesie Winiarskim. Las Winiarski był miejscem w czasie II wojny światowej, gdzie oddziały niemieckie przeprowadzały egzekucje na elitach zamieszkujących pobliskie tereny. Szacuje się, że jest to miejsce pochówku około 750 ofiar okupacji hitlerowskiej.
Magazyn Radia Rodzina. Zawsze na bieżąco.
Pierwszy maja to dzień, w którym do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu w swojej pielgrzymce przybywają robotnicy i pracodawcy. W tym roku przybyli po raz 31, a przyświecało im hasło Święty Józefie uproś łaskę miłości, zgody i pokoju. Wydarzenie miało miejsce tradycyjnie w liturgiczne wspomnienie Świętego Józefa Rzemieślnika. Mszy świętej w kaliskiej bazylice przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl, a we wspólnej modlitwie uczestniczyły delegacje pracodawców, robotników i rzemieślników z całej Polski. W pielgrzymkę po raz 17 włączyło się duszpasterstwo pracodawców i przedsiębiorców. Powróćmy do słów homilii biskupa kaliskiego, który wskazywał, jaki jest cel i sens przeżywanej pielgrzymki.
Przychodzimy dzisiaj do naszego sanktuarium, aby się razem modlić, aby przez wstawiennictwo naszego niezwykłego patrona polecać dobremu Bogu wszystkie sprawy nasze. Wszystko to chcemy dzisiaj Panu Bogu polecać, bo gdzieś nosimy w sobie mocne przekonanie, że bardzo potrzeba nam Bożego błogosławieństwa. I dlatego śpiewaliśmy dzisiaj też w psalmie pracę rąk naszych wspieraj Panie Boże. Słowa te, które powtarzaliśmy, dobrze wyrażają sens tej pielgrzymki. Wielki, różnorodny świat pracy woła dzisiaj, 1 maja, zgodnym chórem. Pracę rąk naszych wspieraj i umacniaj, Panie Boże.
Dalej kaznodzieja zauważył, że praca może być postrzegana jako środek uświęcania i ożywiania rzeczywistości ziemskich w Duchu Świętym.
Praca jako uczestnictwo nie tylko w dziele stworzenia, ale także odkupienia stanowi podstawowy wymiar ludzkiej egzystencji. Ten, kto znosi mozolny trud pracy w łączności z Jezusem, w pewnym sensie współpracuje z Bożym Synem w Jego odkupieńczym dziele i potwierdza, że jest uczniem Chrystusa, codziennie dźwigając krzyż swojej działalności, do której został powołany. W tej perspektywie praca może być postrzegana jako środek uświęcania i ożywiania rzeczywistości ziemskich w Duchu Świętym. W ten sposób ujęta praca stanowi wyraz pełnego człowieczeństwa ludzkiej istoty w jej sytuacji historycznej i eschatologicznym nastawieniu. Wolne i odpowiedzialne działanie człowieka odsłania jego głęboką wewnętrzną więź z Bogiem Stwórcą oraz jego kreatywny potencjał, gdy każdego dnia przeciwstawia się zepsuciu, grzechu, także w pocie czoła, zdobywając chleb.
Dodajmy, że przed rozpoczęciem mszy świętej sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dera odczytał list prezydenta Andrzeja Dudy. Natomiast Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, odczytała list od premiera Mateusza Morawieckiego. W imieniu przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy głos zabrał Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. A 3 maja w kaliskiej katedrze pod wezwaniem świętego Mikołaja kaliszanie wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem modlili się w intencji ojczyzny. Prawdziwa miłość do ojczyzny to nie tylko piękne deklaracje, ile praktyczna postawa, solidna troska i praca dla dobra wspólnego. mówił ksiądz biskup podczas sprawowanej mszy świętej za ojczyznę z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Powróćmy teraz do słów homilii księdza biskupa Damiana Bryla, który na początku nawiązał do przeżywanej 3 maja uroczystości.
Uroczystość ta została ustanowiona przez papieża Benedykta XV w 1920 roku na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości. Uroczystość 3 maja, głęboko zakorzeniona w naszej historii, nawiązuje do ślubów lwowskich Jana Kazimierza z 1656 roku. W czasie najazdu szwedzkiego 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej król Jan Kazimierz złożył uroczyste śluby. Ciebie za patronkę moją i za królową państw moich dzisiaj obieram, mówił król. W czasie ślubowania zobowiązał się szerzyć cześć Maryi, ale także wystarać się u papieża pozwolenie na obchodzenie jej święta jako królowej korony polskiej, a także zająć się losem chłopów i wprowadzić w państwie sprawiedliwość społeczną.
Dalej ordynariusz Kaliński przypomniał o rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja przywodzi pamięć o podjętej największej w dziejach Polski reformy ustroju państwa. Dzieło Sejmu Wielkiego było ukoronowaniem wielu lat reform udanych i mniej udanych, zapoczątkowanych w latach 40. XVIII wieku. Początkiem były reformy Sejmu Konwokacyjnego po śmierci Augusta III Mocnego. Były reformy lat 70. Była nieudana próba wprowadzenia tzw. kodeksu zamojskiego. Były liczne ustawy Sejmu, który zebrał się w roku 1788. Ich ukoronowaniem była Konstytucja 3 maja.
Konstytucja 3 maja była wielkim dziełem. Była dowodem na to, że pomimo trudnej sytuacji państwa są obywatele, którzy chcą w kraju zmian. Społeczeństwu Konstytucja dawała nadzieję na przemiany, akcentował kaznodzieja.
Dzisiaj, wspominając i świętując uchwalenie Konstytucji 3 maja, chcemy pytać o naszą troskę, o dobro naszej ojczyzny, o styl tego zaangażowania. Zawsze ważne są pytania o nasz patriotyzm, ale także pytania o jego kształt. W momentach trudnych, w chwilach niewoli i narodowej próby, patriotyzm bywał często wymagający. Był wymagającym egzaminem z odwagi i heroizmu. Z poświęceniem i z bohaterstwem zdawali go polscy powstańcy, żołnierze, działacze podziemia i antykomunistycznej opozycji demokratycznej. Zachowując wdzięczną pamięć o naszych bohaterskich braciach i siostrach, którzy już zdali ten egzamin, ze świadomością, że i my możemy być kiedyś do takiego wezwani, winniśmy jednak pamiętać, że egzamin z patriotyzmu zdaje się również w czasie wolności i pokoju.
Dziś patriotyzm może się wyrażać w różny sposób. Powinien wyrażać się w życiu naszych rodzin, ale też w pracy czy parafii, zaznaczał ksiądz biskup i zachęcał, aby ducha patriotyzmu przekazywać młodemu pokoleniu.
Wielką rolę i odpowiedzialność posiadają tutaj rodzina i szkoła. Mówiąc o formacji do patriotyzmu, widzimy szczególną misję rodziny. Mówiąc o różnych aspektach i wyzwaniach polskiego patriotyzmu, trzeba podkreślić niezastąpioną niczym misję rodziny. W naszej historii, zwłaszcza gdy nie istniało wolne państwo polskie, była ona najważniejszą szkołą patriotyzmu. Także dziś w wolnej Rzeczpospolitej przywilej i moralny obowiązek budzenia i kształtowania postaw patriotycznych, podobnie jak przekaz wiary i wychowanie, spoczywają przede wszystkim na rodzinie.
To w rodzinie odkrywamy nasze zdolności i talenty, rozwijamy naszą osobowość, uczymy wiary i patriotyzmu. Rodzina powinna cieszyć się wsparciem społeczeństwa, samorządu i państwa, podkreślał ordynariusz Kaliski. A kończąc homilię, biskup Bryl zachęcał, aby wspólne świętowanie zbliżało do siebie, by razem szukać i budować autentyczne dobro ojczyzny. Po błogosławieństwie uczestnicy uroczystości udali się na dziedziniec przy katedrze. Tam okolicznościowe przemówienie z okazji święta Konstytucji 3 maja wygłosił prezydent Kalisza Krystian Kinastowski.
Bądź na bieżąco. Bądź na bieżąco.
I ostatnie wydarzenie, do jakiego dziś powrócimy, to obchody 75-lecia parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski w Wierzbnie. Maryja was wyratuje, toć to Polski Pani, jej się poświęćcie, jej się ofiarujcie, ją ogłoście królową, przecież sama tego chciała. Słowa papieża Aleksandra VII przywoływał w homilii ojciec Piotr Piechocki podczas sumy odpustowej w parafii w Wierzbnie. Eucharystia, której przewodniczył ksiądz kanonik Krystian Szenowski, były długoletni proboszcz parafii, zakończyła obchody 75-lecia powstania parafii i ofiarowania jej Matce Bożej Królowej Polski, a na początku Eucharystii głos zabrał proboszcz parafii w Wierzbnie, ksiądz Łukasz Luźny.
Z dawna Polski tyś królową, Maryjo. Z dawna, bo od 75 lat, a dokładnie od 1 kwietnia 1948 roku, Maryja jest królową i szczególną opiekunką wierzbińskiej parafii. Odbiera cześć w tej świątyni.
Homilię w ramach Eucharystii wygłosił ojciec Piotr Piechocki, proboszcz parafii pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego w Wieruszowie, który głosił w Wierzbnie misję święte z okazji jubileuszu.
W czasie tych misji patrzyliśmy na Jezusa miłosiernego, który szuka zagubionych owiec, którego miłość rozlewa się z Jego przebitego boku, chce nas ogarnąć, wszystkich ludzi. Przecież za wszystkich ludzi oddał swoje życie.
Rekolekcjonista w homilii opowiedział o genezie powstania święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
Jak to się stało, że Maryja stała się naszą królową, królową naszego narodu, naszej ojczyzny? Matka Boża wybrała sobie Polaków i obdarzyła nas wyjątkową łaskawością. Osobiście wyraziła życzenie, aby polskie królestwo oddać jej w opiekę. Jeszcze przed ślubami Jana Kazimierza sama nazwała się Królową Polski. Najpierw w Neapolu w roku 1608, a potem 8 maja 1610 roku w Krakowie.
Ojciec Piechocki przypomniał o koronacji Matki Bożej na Królową Polski, której dokonał król Jan Kazimierz w 1656 roku.
Wtedy to po raz pierwszy podczas publicznego odmawiania litanii loretańskiej przez nuncjusza papieskiego padło wezwanie Królowo Korony Polskiej. Tysięczne rzesze rycerstwa, mieszczaństwa, chłopstwa padły na kolana, wypowiadając słowa modlitwy pod Twoją obronę. Na tron Polski wstąpiła na wieki królująca narodowi Boga Rodzica, Dziewica Maryja. Rzym i całe chrześcijaństwo radowało się tym faktem, a kult Matki Bożej zaczął się szerzyć.
A zakończenie ksiądz Łukasz Luźny, proboszcz parafii w Wierzbnie, odczytał akt zawierzenia niepokalanemu sercu Maryi Królowej Polski. Dla magazynu Radia Rodzina ksiądz magister Przemysław Kaczkowski, rzecznik kurii diecezji kaliskiej.
Zawsze z pierwszej ręki.
Za nami majowy weekend, czas, który kojarzymy z odpoczynkiem, wiosenną aurą, podziwianiem przyrody, która z Bożej łaski po raz kolejny budziła się do życia. Warto jednak, abyśmy nie pozwolili zredukować pierwszych dni maja jedynie do rekreacyjnego wymiaru. Jeśli mówimy o odpoczynku, to nie powinien on być odpoczynkiem od Boga, ale odpoczynkiem z Nim. A jeśli tak, to w nasze odpoczywanie wpisane jest świętowanie. Popularyzacja takich sformułowań jak długi weekend, niestety, i trzeba to przyznać, w wielu osobach usuwa wymiar sakrum. A przecież początek tego miesiąca wiąże się z wyjątkowym bogactwem duchowym. Pierwsze nabożeństwa majowe,
refleksja nad ludzką pracą w kontekście wspomnienia świętego Józefa Rzemieślnika i w końcu odkrycie Maryi jako królowej Polski, z tym wszystkim, co wiąże się z historią naszego narodu. Nie wolno nam przeoczyć tych treści. Święto Narodowe 3 maja było okazją, by modlić się w intencji Polski. Taką modlitwę podjęto w parafiach naszej diecezji, gdzie odbyły się msze święte w intencji ojczyzny oraz inne nabożeństwa i wydarzenia towarzyszące. W tym dniu biskup Damian Bryl przewodniczył mszy świętej w intencji ojczyzny w katedrze kaliskiej. Ważne jest, jak wspomniał biskup w swojej homilii, by nie ograniczać miłości do ojczyzny tylko do jakichś deklaracji. I myślę, że warto powiedzieć, abyśmy nie ograniczali tej miłości także tylko do modlitwy. Podobnie jak nie można ograniczać myślenia i mówienia ojczyźnie tylko do jednego czy dwóch dni w roku. Miłość do ojczyzny jest codzienną, pełną odpowiedzialności pracą, świadomością tego, że nasze życie wpisuje się w imponującą historię Polski i od naszego dzisiaj zależy nasze jutro. Warto dodać, że w tym dniu wiele parafii przeżywało swoje odpusty. W sposób szczególny w tym roku świętowali mieszkańcy parafii w Wierzbnie, która obchodziła swoje 75-lecie. Choć rok rocznie w Kaliszu przeżywane są centralne uroczystości Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, wydaje się, że te w ostatnią sobotę bieżącego roku miały szczególny charakter. Być może przyczynił się do tego sam papież, który w środę 26 kwietnia podczas audiencji generalnej, pozdrawiając Polaków, powiedział: już za kilka dni w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu będziecie obchodzić Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Życzę, by świadectwo polskich męczenników pobudzało kapłanów, osoby konsekrowane, wiernych świeckich, a szczególnie młodzież, do odwagi i ofiarności w służbie Bogu i braciom. Serca wam błogosławię. Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego poprzedzony był trzecią edycją Kongresu 108 Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej. Kongres został zainaugurowany w Krotoszynie, w którym urodził się błogosławiony biskup Michał Kozar. Wykłady i spotkania w drugim dniu kongresu odbywały się w Kaliszu. Tam też w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa celebrowana była Eucharystia pod przewodnictwem prymasa Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka, z okazji Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Jeszcze przed rozpoczęciem maja w szkołach średnich odbyły się uroczyste apele i gale związane z zakończeniem roku szkolnego klas maturalnych. Kiedy na początku mówiłem o skojarzeniach z majem, o tym jednym nie można zapomnieć. Maj jest miesiącem matur. Pierwsze egzaminy już się odbyły, kolejne jakże ważne przed maturzystami. Dlatego kończąc dzisiejszy serwis, wszystkich zachęcam do modlitwy w intencji młodych ludzi zdających w tym roku egzaminy maturalne. Oby w parze z ich wiedzą szła także odpowiedzialność, dojrzałość, odczytanie i realizacja woli Bożej. W naszych sercach tli się nadzieja, że przecież wśród nich są także ci, którzy wybiorą drogę kapłaństwa i w tym roku zapukają do drzwi seminarium duchownego. Drodzy maturzyści, niech Duch Święty was prowadzi. Modlimy się za was i życzymy powodzenia. Niech nam wszystkim błogosławi i sprzyja ze swym Synem Panna Maryja.
Na dziś to tyle. Dziękujemy Państwu za uwagę. Na kolejne wydanie naszego magazynu zapraszamy już w trzecią niedzielę maja.
Bądź na bieżąco.
Relacje dźwiękowe i fotograficzne z wydarzeń w naszej diecezji znajdziecie Państwo na stronie internetowej naszego radia www.radiorodzina.kalisz.pl. Magdalena Olszewska. Do usłyszenia 21 maja.